Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dziś na początek powiemy o tym, jak lekarze wykorzystują nowoczesne technologie, by pomóc chorym po leczeniu onkologicznym.
Pacjenci, dowiadując się o amputacji, tak naprawdę mieli dwa problemy. Po pierwsze amputacja, po drugie co dalej. Teraz jest zwiększony limit finansowania i właśnie te nasze protezy kompozytowe są w 100% w samym NFZ-cie, a proteza bioniczna to jest NFZ plus aktywny samorząd, ale nadal dla pacjenta jest to całkowicie za darmo.
Powiemy o nowoczesnych protezach bionicznych. Produkująca je firma dostała nagrodę za innowacyjność.
W medycynie coraz częściej sięga się po druk 3D, czyli druk przestrzenny. W Poznaniu lekarze wszczepili pacjentowi implant wcześniej zaprojektowany właśnie w trójwymiarowej technologii.
Po zabiegu pacjent otwierał usta już w sposób całkowicie zadowalający, a po miesięcznej rehabilitacji czynnościowej ten zakres rozwarcia jeszcze się powiększył.
U tego pacjenta szczękościsk pojawił się po długotrwałym leczeniu onkologicznym.
Co roku 80 tysięcy Polaków dotyka zawał serca. Leczenie interwencyjne jest coraz skuteczniejsze, ale w przypadku takich chorych ważna jest opieka w kolejnych miesiącach.
Nie tylko chodzi o to, żeby pacjenta uratować w momencie samego zawału. Chodzi o to, żeby on żył dłużej.
W Wielkopolsce co drugi pacjent po zawale trafia do rocznego programu kompleksowej opieki.
Coraz więcej Polaków narzeka na dolegliwości jelitowe.
Coraz więcej mówi się o tak zwanym mikroskopowym zapaleniu jelita i wtedy nie ma krwawienia z przewodu pokarmowego. Ten pacjent ma biegunki. Mało tego, w kolonoskopii nie ma śladów choroby.
Jak diagnozować i leczyć te schorzenia? Pod koniec naszego programu zapraszamy.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Poznańska firma produkująca bioniczne protezy stopy, jednym z laureatów konkursu Marszałka Wielkopolski i Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski. Wręczenie tych nagród odbyło się niedawno w Urzędzie Marszałkowskim.
W Polsce rocznie dochodzi do blisko 900 amputacji stopy i często dla pacjentów to wyrok. Tymczasem od tego roku takie wysokospecjalistyczne protezy są refundowane przez NFZ. Jak to wygląda w rzeczywistości, z takim pytaniem wybrałam się do poznańskiej firmy Enforce Medical Technologies, gdzie akurat trafiłam na wizytę młodej pacjentki.
Dzisiaj spotkaliśmy się na wymianie leja protezowego.
Adam Wiśniewski, główny protetyk Enforce Medical Technologies.
Zamodelowaliśmy cyfrowo model, wydrukowaliśmy na drukarce 3D i mamy taki jakby szereg spotkań do pasowania tego leja protezowego. Zuza przychodzi, zakładamy jej lej, zbieramy jej uwagi i spotykamy się po raz kolejny, żeby ten lej był idealnie dopasowany, żeby Zuzie jakby bardzo długo służył i żeby mogła komfortowo korzystać ze stopy, którą jej dajemy.
Zuza, ty jakie masz plany na jutro?
Plany na jutro? Iść do szkoły, a w sobotę na studniówkę. Dlatego szybko się zbieramy, żeby zrobić faktycznie dobrą robotę, żebym dobrze zatańczyła.
Tegoroczna maturzystka Zuzanna Kryś z powiatu gostyńskiego ma amputowaną kończynę poniżej kolana.
2 lata temu spuchła mi po prostu kostka. Nie bolało mnie, po jakimś czasie zaczęła mnie boleć. W końcu pojechaliśmy do lekarza rodzinnego, który stwierdził, że po prostu mam skręconą kostkę albo zwichniętą. Dał mi po prostu maść i wygonił do domu, żebym nie chodziła. I tak minął kolejny tydzień, znowu byłam u lekarza, znowu mi dał jakąś maść i znowu mnie wygonił do domu. Po 3 tygodniach kostka już tak spuchła, że byłam jeszcze raz u lekarza rodzinnego i stwierdził, że zrobił mi USG, na którym zauważył, że kość jest podziurkowana, pogryziona. To jest na pewno nowotwór i automatycznie do Poznania, do kolejnego lekarza. I on potwierdził wynik i byłam u niego w piątek, a w poniedziałek już byłam w Warszawie w Instytucie Matki i Dziecka.
I najpierw chemioterapia. Jedna, druga, poprawa, potem jednak nawrót choroby i decyzja.
No i nie dali rady i po prostu wzięli mnie na stół i obcięli nogę.
Już w momencie operacji wiadomo było, że nową nogę dla Zuzi wykona Enforce Medical Technologies z Poznania.
Co chwilę coś się dzieje, to już tylko liczysz na los, kogo spotkasz, kogo fantastycznego nowego poznasz, naprawdę.
To jest właśnie to, że
Sylwia Kryś, mama Zuzi.
Tutaj jest, że zawsze gdzieś te osoby właśnie dobre stają na naszej drodze po coś. Czyli ona też jest po coś, widocznie. Nastawienie się to też jest to, że to leczenie inaczej idzie. Na pewno.
Adam Gramala, główny inżynier Enforce Medical Technologies.
Ile takich historii znacie już na przestrzeni funkcjonowania tej firmy i pomagania ludziom?
O, że naprawdę trudno zliczyć tę historię, bo tak naprawdę każda jest inna i każda jest na swój sposób wyjątkowa.
Proszę wytłumaczyć, na czym polega bioniczna stopa?
To jest taka, która dopasowuje się do użytkownika w czasie rzeczywistym. To proteza musi za niego wykonywać, czy za nią ruchy takie, żeby dopasować się właśnie czy do pochyłości, do terenu, czy do prędkości chodu. Tu w przypadku Zuzi jest o tyle też dobrze, że Zuzia w tym momencie chodzi na protezie naszej kompozytowej, czyli bez ruchomości w stawie skokowym, natomiast bardzo dynamicznej. I w związku z tym, jak widać, może nawet na takiej protezie też naszej polskiej produkcji można no właśnie nawet tańczyć. A teraz będzie pierwszą pacjentką, która będzie miała sfinansowana w 100% z programu Aktywny Samorząd właśnie protezę bioniczną.
A właśnie powiedzmy o tym dofinansowaniu, bo od tego roku dofinansowanie do protez jest całkowicie możliwe przez Narodowy Fundusz.
Zmieniło się znacząco. Do niedawna byliśmy jak w Tanzanii. $1000 jest w Tanzanii, u nas było 4,5 tysiąca złotych na 3 lata dla pacjenta. Przy koszcie protez elektronicznych na poziomie 250 tysięcy w górę, mówimy niemieckich czy tam jakichkolwiek zachodnich, no to było nie do spełnienia dla pacjenta. Musiały być właśnie uruchamiane zbiórki, stąd znowu to, że pacjenci dowiadując się o amputacji tak naprawdę mieli dwa problemy. Po pierwsze amputacja, po drugie co dalej? Coś, co powinno być oczywiste, nie było. Teraz jest zwiększony limit finansowania i właśnie te nasze protezy kompozytowe są w 100% w samym NFZ-cie, a proteza bioniczna to jest NFZ plus aktywny samorząd, ale nadal dla pacjenta jest to całkowicie za darmo.
Ta informacja już dotarła do ludzi?
Ja myślę, że wielu pacjentów nie dowierza, że takie coś jest możliwe. Bardzo często podczas rozmów zarówno z pacjentami, jak i lekarzami słyszę, ale to jest drogie na pewno. Naszym celem było to, żebyśmy byli od A do Z kompleksowi, bo ponieważ 100% produkcji jest tu w Poznaniu. Produkcja mechaniczna pod Poznaniem w Konarzewie, kompozyty u nas, więc my tak naprawdę jesteśmy samowystarczalni. Nic nie musimy importować. Dlatego dla pacjenta możemy połączyć najwyższą jakość z przystępną ceną. Jakby tu nie jest nic kosztem jakości, tu jest wręcz bym powiedział lepsza jakość niż standardowe powiedzmy zachodnie rozwiązania, ale właśnie poprzez optymalizację udało nam się tak do tego dopracować, żeby to było dla pacjenta bezkosztowe.
Zakładamy, że ktoś nas teraz słyszy, kto wie, że jego na przykład ciocia straciła nogę, siedzi w domu już od kilku lat, bo jej nie stać, to co ona ma zrobić?
Wystarczy tylko do nas zadzwonić, a dalej już tutaj koledzy inżynierowie poprowadzą pacjenta za rękę od procesu zdobycia dofinansowania poprzez cały proces protezowania i dzięki temu też podkreślę, że emeryci do niedawna byli bardzo wykluczoną grupą społeczną, ponieważ 75% amputacji dotyczy osób postprodukcyjnym, tak to mówimy w takim wieku, czyli 65+. I ci ludzie mieli do dyspozycji tylko NFZ, albo ewentualnie z PCPR-ów mogli dostać 150% dofinansowania NFZ, które było tylko w styczniu, w lutym, w marcu, w kwietniu już często go nie było. Więc tak naprawdę ci pacjenci, jeżeli ktoś nie daj Boże stracił nogę w lutym, to musiał rok czekać na tym. Teraz to dofinansowanie NFZ w 100% pokrywa też nasz pakiet opieki. Tu my dajemy pacjentowi nie tylko protezę sztuk 1, ale tak jak dzisiaj tutaj widzimy, Zuzia jest na wymianie leja protezowego, ponieważ te obwody spadają i w naszej filozofii jest to, że my pracujemy z pacjentem cały czas i to jest w ramach NFZ.
Jeżeli chodzi o proces produkcyjny, to tak naprawdę jesteśmy w stanie zaprotezować osobę w tydzień.
Moje życie też chcę pokazać innym, żeby po prostu też nikt nie wstydził się pytać, na przykład dlaczego masz protezę, co się stało, czy cokolwiek, żeby to był nie temat tabu, tylko żeby wszyscy o tym rozmawiali.
Młody zespół inżynierów pracuje teraz nad kolejną nowością, czyli bionicznym kolanem. Dodajmy, że dzięki współpracy firmy z Fundacją Się Pomaga, protezy wyprodukowane w Poznaniu pomagają też ukraińskim żołnierzom, którzy stracili nogi na polu walki.
Teraz powiemy o pacjencie, który dzięki nowoczesnemu implantowi znów może normalnie jeść i się uśmiechać. Lekarze z Kliniki Chirurgii Szczękowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu wszczepili około 50-letniemu mężczyźnie implant zaprojektowany i wydrukowany w technologii 3D.
Operacje poprzedziły drobiazgowe przygotowania i komputerowe modelowanie w technologii trójwymiarowej. Lekarzom pomogli bioinżynierowie z Politechniki Poznańskiej. O tym wyjątkowym zabiegu rozmawiam z kierownikiem Kliniki Chirurgii Szczękowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego doktorem Krzysztofem Osmolą.
To był około 50-letni chory po rozległej operacji onkologicznej polegającej przed kilkoma laty na usunięciu guza nowotworowego zajmującego szczękę i część oczodołu, w związku z czym to kalectwo pooperacyjne było bardzo rozległe, bo zakres usuwanych tkanek obejmował również część okolicy stawu skroniowo-żuchowego. To w następstwie tego zabiegu i przebytej później radioterapii doprowadziło do znacznego bliznowacenia i obkurczania się tkanek w tej okolicy, co skutkowało powstaniem szczękościsku, czyli całkowitego ograniczenia rozwierania ust. No i sprawiało to pacjentowi poważną funkcjonalną dolegliwość, uniemożliwiało też leczenie stomatologiczne, choćby takie tradycyjne. I my zdecydowaliśmy się podjąć tej operacji właśnie z zastosowaniem planowania komputerowego. Dzięki współpracy z Politechniką Poznańską udało nam się stworzyć na bazie badań tomografii komputerowej, stworzyć model czaszki pacjenta. Udało nam się ten model wydrukować i zaplanować operację na tym modelu.
Mówimy o druku 3D.
Mówimy o druku 3D. To z kolei umożliwiło nam zbudowanie jak gdyby modelu nowej sytuacji klinicznej, do jakiej dążymy, wydrukowanie ponownie następnej czaszki, która była już jak gdyby pozbawiona tego defektu. W związku z czym mogliśmy przeprowadzić precyzyjną operację na tych dwóch modelach i przenieść ją do rzeczywistości, tworząc szablony i drukując te szablony na drukarce 3D. I zastosowanie tych szablonów w sposób fantastyczny uprecyzyjniło operację i pozwoliło skrócić jej czas.
Powstał implant gotowy, tak? Który Państwo wszczepiliście.
My ten implant dopasowaliśmy na tych właśnie modelach wydrukowanych i dzięki temu ten implant po prostu idealnie mógł być wkomponowany do tej konkretnej anatomicznej sytuacji.
Z czego jest ten implant?
Implant był tytanowy.
Rozumiem, że on był mocowany na tym, co zostało jakby wszczepione.
Tak, jest do pacjenta, tak? Implant jest przymocowany do kikuta żuchwy pacjenta. Efekt pooperacyjny był spektakularny, bo po zabiegu pacjent otwierał usta już w sposób całkowicie zadowalający, a po miesięcznej rehabilitacji czynnościowej ten zakres rozwarcia jeszcze się powiększył i pacjent jest bardzo z tego zabiegu zadowolony.
Czy jego jakieś jeszcze operacje kosmetyczne, takiej kosmetyki plastycznej czekają?
Nie, to jest chory, który ewentualnie mógłby skorzystać z możliwości leczenia protetycznego z wykorzystaniem protezy zewnętrznej twarzy, bo to jest chory po resekcji szczęki i opustoszeniu oczodołu, w związku z tym stracił gałkę oczną i tkanki oczodołu. W takiej sytuacji oczywiście nie ma możliwości rekonstrukcji przy pomocy płatów czy zabiegów mikrochirurgicznych, raczej stosuje się techniki związane z tak zwanymi epitezami, czyli protezami zewnętrznymi. Ale on nie odczuwa takiej potrzeby, jest w pełni usatysfakcjonowany z wyniku operacji, a z tym kalectwem pogodził się już przed kilkoma laty.
Czyli to była taka operacja na wymiar, można powiedzieć, tak?
Tak, dokładnie tak.
I to się tak dzieje? To jest przyszłość medycyny?
Myślę, że w wielu sytuacjach jest to technika, która bardzo pomaga, skraca po prostu czas zabiegu i czyni ten zabieg o wiele bardziej precyzyjnym. A skrócenie czasu zabiegu i jego doprecyzowanie pozwala na znacznie lepszy przebieg pooperacyjny.
Ale Państwo z tego druku już korzystacie?
My korzystamy z tego druku już od jakiegoś czasu. Głównie na początku stosowaliśmy drukarki 3D do wykonywania szablonów przy planowaniu operacji ortognatycznych, czyli przy leczeniu wad zaburzających wygląd części twarzowej czaszki i zaburzających zgryz pacjentów. Współpracujemy z ortodontami, którzy przygotowują nam pacjentów do takich planowych osteotomii. A my z kolei dzięki programom komputerowym i dzięki możliwości skanowania łuków zębowych tworzymy wirtualny przebieg operacji. To pozwala nam na zaplanowanie poszczególnych etapów i przygotowanie szablonów, dzięki którym w trakcie operacji możemy te odłamy czaszki twarzowej precyzyjnie przesuwać do pozycji takiej, jaką zaplanowaliśmy wcześniej. A w przyszłości byłoby dobrze, gdyby w szpitalu zatrudniona była osoba, która takie planowania wykonuje i nadzoruje drukowanie. Druk 3D to nie jest tak jak drukarka, która wypluwa kartkę papieru z pięknym rysunkiem w ciągu kilkudziesięciu sekund. Druk, ten o którym mówimy, druk przestrzenny, zajmuje wiele godzin.
Magazyn na zdrowie.
Ponad połowa Wielkopolan z zawałem serca została objęta roczną kompleksową opieką. To jeden z najlepszych wyników w kraju. Takie możliwości daje program kos zawał.
Zakwalifikowanie do programu kompleksowej opieki to dla chorego szansa na usunięcie kolejnego zawału. Pacjent jest systematycznie badany, a jeśli jest taka potrzeba, korzysta ze wsparcia dietetyka czy psychologa.
Rozwój medycyny sprawia, że lekarze mogą coraz więcej.
Coraz skuteczniej leczymy choroby układu sercowo-naczyniowego. Leczymy coraz skuteczniej zawał serca, chorobę wieńcową, nadciśnienie tętnicze. Przedłużamy chorym życie. Społeczeństwa się starzeją. Im starsza populacja, tym większa częstość występowania niewydolności serca. Wraz też ze starzeniem się populacji rośnie obciążenie czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Mała aktywność fizyczna, palenie papierosów, hypercholesterolemia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca. To są wszystko te czynniki, które w sposób istotny zwiększają ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej, zawału serca, no i uszkodzenia mięśnia serca w następstwie choroby wieńcowej.
W ubiegłym roku prawie 5700 mieszkańców Wielkopolski przeszło zawał serca. Lekarze, jak słyszeliśmy, coraz lepiej radzą sobie z leczeniem interwencyjnym zawału, ale ogromne znaczenie ma to, co chory robi po zawale, jaką ma opiekę i jak potrafi zmienić swoje nawyki, by do kolejnego zawału u niego nie doszło. Chorym pomaga w tym roczny program kompleksowej opieki KOS Zawał.
W Wielkopolsce już od 2022 roku wszystkie pracownie hemodynamiki, które są prowadzone w szpitalach.
Rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla.
Mogą realizować program KOS Zawał, więc każdy pacjent w Wielkopolsce, który z zawałem trafi do szpitala, ma możliwość, żeby zostać zakwalifikowanym do programu KOS Zawał.
Takich miejsc, które realizują program, jest w Wielkopolsce 13. To szpitale w całym regionie.
Rok 2023 możemy uznać za przełomowy, gdyż ponad połowa pacjentów z zawałem została objęta programem KOS Zawał.
Zawał może spotkać każdego.
Dyrektor wielkopolskiego NFZ Agnieszka Pachciarz.
W minionym roku w Wielkopolsce do naszych pracowni hemodynamiki trafiło ponad 5600 pacjentów, prawie 700, ale co istotne, było to troszeczkę mniej niż w poprzednim roku, czyli liczba zawałów się nie zwiększa, a kilkadziesiąt się nawet zmniejszyła. Co bardzo ważne i to jest niebywały, uważam, sukces, do programu KOS Zawał zostało zakwalifikowanych ponad 50%, 51% pacjentów, którzy przeszli zawał mięśnia sercowego. Zaczynaliśmy od kilku procent, później było 34 ostatnio w poprzednim podsumowaniu, a teraz 51, jest to wręcz geometryczny postęp. Ale sama kwalifikacja to nie wystarczy, żeby pacjent naprawdę uzyskał to, co już widzimy, czyli wydłużenie życia i roczne przeżycie o 30%. Wśród 30% pacjentów ono jest lepsze. To jest niebywała rzecz. Często w medycynie walczy się o ułamek procenta lub od kilku procent, a my tutaj zyskujemy duży procent przeżywalności, ponieważ nie tylko chodzi o to, żeby pacjenta uratować w momencie samego zawału, chodzi o to, żeby on żył dłużej, a będzie żył dłużej, jeżeli zmieni swój tryb życia, będzie brał systematycznie leki, będzie ćwiczył, zmieni być może dietę. Stąd jest roczna, 12-miesięczna opieka nad pacjentem, w ramach której jest kilka wizyt w poradni kardiologicznej, ale także rehabilitacja dzienna lub stacjonarna, gdzie jest kontakt z rehabilitantem, właśnie z dietetykiem, jeżeli jest potrzeba, z psychologiem. Bardzo taka kompleksowa opieka, jak sama nazwa tego programu wskazuje.
Dla pacjenta oznacza to przede wszystkim większą szansę na przeżycie w dłuższej perspektywie, bo pacjent po zawale objęty programem KOS Zawał otrzymuje kompleksową pomoc zarówno w tej ostrej fazie leczenia zawału, jak i później. I dzięki temu może w przyszłości uniknąć kolejnego zawału, który zazwyczaj bywa bardziej niebezpieczny i trudniejszy do wyleczenia.
Warto powiedzieć, że najwięcej procentowo pacjentów zakwalifikowały po pierwsze szpital Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, bo ponad 76% pacjentów zawałowych, których mieli, zakwalifikowali do KOS-a. Na drugim miejscu Puszczykowo, prawie 75%, na trzecim szpital w Lesznie, też bardzo dużo, bo 66%, czyli zdecydowanie powyżej średniej, która wynosi 51%. Liczymy na to, że te szpitale, które są w dole rankingu, czyli Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Szpital w Gnieźnie i w Koninie, że one nadgonią i w przyszłym roku będą przynajmniej w okolicach średniej, bo 50% to też będzie dla nich sukces. Ostatnie szpitale dołączyły do tego grona w 2022, od stycznia Szpital Pilski, a od lipca Szpital w Gnieźnie, ale jeszcze nam brakowało jednej pracowni, bo są szpitale, które mają więcej niż jedną pracownię, jak na przykład wspomniany Szpital Kliniczny. Drugim takim szpitalem jest Szpital Wojewódzki w Poznaniu. Tam mają właśnie na Lutyckiej jedną pracownię, a drugą w Kowanówku. I to Kowanówko w minionym roku w końcu dołączyło do tego grona, które także prowadzą program KOS Zawał.
O choroba! Jak to się leczy?
W naszym magazynie teraz druga część rozmowy na temat zespołu jelita drażliwego. To choroba, która dotyka ostatnio coraz więcej osób. Mówi się, że to już choroba cywilizacyjna. Naszym rozmówcą ponownie jest profesor Agnieszka Dobrowolska, kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Coraz więcej mówi się o tak zwanym mikroskopowym zapaleniu jelita i wtedy nie ma krwawienia z przewodu pokarmowego. Ten pacjent ma biegunki. Mało tego, w kolonoskopii, jeżeli ktoś dojdzie do etapu kolonoskopii jako badania diagnostycznego, nie ma śladów choroby, to trzeba absolutnie wtedy tego pacjenta, no trzeba mu pobrać wycinki w trakcie kolonoskopii z wyglądającej potencjalnie na zdrową śluzówki. Czyli to jest bardzo ważne, bo często jeżeli otrzymuje się wynik kolonoskopii opisany jako bez zmian u pacjenta z przewlekłą biegunką, bez pobrania wycinków, to trochę to badanie idzie nam na marne. Jeżeli kierujemy takiego pacjenta do kolonoskopii z różnych powodów, to zawsze uczulmy endoskopistę, czy do pracowni piszemy taką informację, że jeżeli ta śluzówka jest bez zmian, to prosimy o pobranie wycinków.
Zostańmy na etapie lekarza rodzinnego. No to jak wygląda to leczenie, bo bardzo ważna jest dieta. Plus, rozumiem, farmakologię.
Tak, to znaczy leczenie jest różnorodne w zależności od tego, jaką twarz nam zespół jelita drażliwego ukazuje. Mamy leki, które przyspieszają nam motoryk i próbują ten ruch perystaltyczny troszeczkę pobudzić. To pomaga pacjentom z zaparciami. Przez te same receptory inne leki mogą hamować wypróżnienia u tych pacjentów, u których mamy problem z biegunką. I tu myślę, że dość ważna jest taka definicja. Biegunką jest ten stan rzeczy, który określa się, że w ciągu doby mamy więcej niż 3 wypróżnienia. Natomiast zaparcie to jest taka sytuacja, kiedy wypróżnienia są rzadziej niż raz na 3 dni, a zaparcia ogromne, duże, to jest wypróżnienie raz na tydzień albo rzadziej. Czyli to spektrum jest różne. Oczywiście możemy tutaj interweniować jeszcze lekami przeciwzdęciowymi. Bardzo ważny element to są probiotyki, czyli dobre bakterie. Często u podłoża tej choroby leży pewnego rodzaju dysbioza też. Są pacjenci po różnego rodzaju antybiotykoterapiach, po eradykacjach Helicobacter pylori, gdzie ta mikrobiota jelitowa odtwarza się do 2 lat. Mamy też bardzo dobre preparaty kwasu masłowego. Jak mówimy o leczeniu, nie mamy tego jeszcze w wytycznych, ale jeżeli mamy problem z pacjentem, jeżeli wyczerpaliśmy wszelkie możliwości terapii, nazwijmy to zachowawczej, to możemy zastosować, tak jak mówię, nie ma tego w wytycznych, ale uzyskujemy zgodę Komisji Bioetycznej i możemy wykonać taki zabieg przeszczepu mikrobioty jelitowej od dawcy idealnego.
Jak długo muszą trwać objawy, żeby człowiek pomyślał sobie, może coś mi rzeczywiście dolega, a nie jest to jakaś tam chwilowa moja niedyspozycja?
Znaczy, istnieją specjalne kryteria, my się posługujemy takimi kryteriami rzymskimi i to zwykle mówi się, że ten czas trwania objawów musi wynosić 3 miesiące i tych objawów musi być powyżej 3 dni w tygodniu przez te 3 miesiące. Oczywiście nie posługujemy się tym tak sztywno, ale musi istnieć jakiś wzorzec, który pozwoli nam rozpocząć diagnostykę u tego człowieka.
Czy nieleczony zespół jelita drażliwego, oprócz tego poważnego dyskomfortu, jakim są właśnie na przykład częste biegunki i złe samopoczucie wzdęcia, może mieć jakieś poważne konsekwencje?
Jeżeli jest to czysty zespół jelita drażliwego, no psychosomatyczny, to zwykle jest tak, że ten pacjent zgłasza się w końcu do lekarza, bo na jakimś etapie nie radzi sobie, a biorąc pod uwagę mechanizm powstawania tej choroby, to jest pacjent w większości przypadków wrażliwy, czyli w zdecydowanej lwiej części ci pacjenci trafią do lekarza.
aby ustrzec się takiej choroby, czy dobrze jest brać sobie codziennie właśnie jakiś probiotyk, albo codziennie pić kefir, albo kombuczę?
Myślę, że ostatni czas pokazuje nam, że dieta jest niezwykle, niezwykle ważna. Prawdą jest, że żywimy się coraz gorzej. Polska jest na pierwszym miejscu w dietach pudełkowych tak zwanych, bo wydaje się, że to jest łatwe, proste i nie musimy się nad tym pochylić. Natomiast przez lata obserwacji widzę, że jeżeli ktoś jest skoncentrowany i przywiązuje wagę do tego, co je, to zdecydowanie czuje się lepiej. Proszę zobaczyć, ile w naszej diecie jest słodyczy, które do niczego dobrego nie prowadzą. Zmieniają nam mikrobiotę jelitową, powodują różne stłuszczeniowe choroby wątroby, dyskomfort powodują, przyrost masy ciała, zespoły metaboliczne. Białe pieczywo, które przy dłuższym zastosowaniu doprowadza do tego, że ludzie częściej chorują na cukrzycę, częściej mają choroby kardiologiczne, nadciśnienie, często mają hyperlipidemię, czyli zaburzenia gospodarki tłuszczowej. Proszę zobaczyć, jaki jest problem otyłości. Dieta leży u podłoża naszego dobrego stanu zdrowia, nie tylko w zakresie jelita drażliwego.
Osobom zainteresowanym polecamy także pierwszą część rozmowy z panią profesor. Była emitowana tydzień temu, ale jest dostępna na naszej stronie internetowej pod adresem radiopoznań.fm w zakładce audycje. Zapraszamy do słuchania i do spotkania z nami za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.